Tomasz Olszewski, dzień dobry. Katarzyna Bellingham, dzień dobry.
Dzień dobry.
Robi się wiosennie.
Tak, robi się wiosennie i ja mam wrażenie, że wiele osób nie wie za bardzo, co z tym wiosennym robieniem się zrobić. Dlatego, bo nie oszukujmy się, ale zazwyczaj w marcu mamy nawet jeszcze śnieg.
W marcu jak w garnecu.
Tak, w marcu jak w garncu, już się przeplata, ale mam wrażenie, że...
To kwiecień przeplata. Trochę zimy, trochę
a marcu jak w garncu trochę przeplata. Aha. To można wymyślić sobie nowe, bo w garncu też się miesza. Czyli tak jakby się przeplatało.
No trochę tak. Trochę...
Czyli właściwie te dwa miesiące są takie same, biorąc pod uwagę to przepowiednie ludowe.
Zwłaszcza tutaj u nas nad morzem, dopóki się nie w miarę nie wyrówna ta temperatura wody z temperaturą powietrza, to mamy coś takiego nawet w maju przecież, że potrafimy wyjść na plażę, bo znaczy na spacer, bo jest piękne słońce. I nagle przychodzi mgła i w ciągu dosłownie kilku minut temperatura spada o kilka, czasami o kilkanaście stopni.
Nie tylko w ciągu dnia, ale też i w nocy. Chociaż powiem szczerze, że biorąc pod uwagę, jaka teraz jest pogoda przez ostatnie kilka dni, to się to wcale nie sprawdza. Proszę zobaczyć, jak ciepło było wczoraj wieczorem, jak ciepło było dzisiaj rano, a znowu dwa dni temu było minus 7 stopni u nas, bynajmniej na Kaszubach, tam gdzie ja mieszkam godzinę, Mielicą do Gdańska. Na pewno w Gdańsku było o wiele cieplej, ale są tak ogromne różnice pomiędzy temperaturą podczas dnia i temperaturą podczas nocy, że musimy o tym pamiętać. Ale to nie oznacza, że nie możemy już pewnych rzeczy wykonywać w ogrodzie. Nawet teraz jest właśnie czas na robienie na przykład cięcia. O tym chciałabym w dzisiejszym programie porozmawiać.
Cięcie?
Tak. I nie włosów, tylko roślin oczywiście.
Już pojawiają się pytania, chociaż mamy jeszcze pytania sprzed dwóch tygodni.
No to może tak przeplatajmy, tak jak w tym garnku.
To może ten jedno szybkie pytanie z dzisiaj i jeszcze sprzed audycji od pani Barbary. Proszę o informację, kiedy podcinamy budleje. Czy już teraz w marcu, czy może w kwietniu, czy maju?
Tak, dziękuję. Bardzo dobre pytanie. To jest takie pytanie na czasie. Budleje polecam przycinać dopiero nawet na początku kwietnia. Dlatego, bo musimy ją tak w ten sposób przyciąć, żeby ona zakwitła dopiero w sierpniu, wrześniu, wtedy, kiedy są obloty motyli, bo one dla motyli są najbardziej atrakcyjne. Także proszę budleje przyciąć na początku marca. Przepraszam, kwietnia. Ja wiem, że może być cieplej, może być zwariowana pogoda, ale przez to cięcie będziemy mogli sterować tym kwitnieniem. Więc postarajmy się, nawet jak będą już jakieś przyrosty nieduże, proszę przyciąć ją dopiero na początku kwietnia. No tam, jak bardzo kogoś korci na końcu marca.
To jeszcze panią Beatę może. Dzień dobry, mam dwie wątpliwości. Czy opadłe liście spod krzewów i bylin wygrabić do zera i dać kompost lub obornik, czy lepiej położyć na nie? To może ta jedna wątpliwość na początek.
Jak najbardziej. Ja bym, jeżeli to są już duże byliny, no, jeżeli chodzi o krzewy i drzewa, czy żywopłoty, to już w ogóle bym się nie martwiła tym. Ale jeżeli chodzi o to, że czasami na rabatach te liście wyglądają, nie wszystkim się podoba, że są takie troszkę, no taki bałagan trochę jest na rabatach, jeżeli są małe roślinki. Ale jeżeli to jest już normalnie rabata kilkuletnia, bylinowa, taka mieszana, to jak najbardziej można rozłożyć ściółkę na liście. Nic się nie stanie.
To drugie pytanie.
Wręcz odwrotnie.
Zapowiadają ciągle deszcze, a trzeba już ciąć niektóre krzewy. Czekać na słońce czy ciąć? Pozdrawiam, pisze pani Beata.
Pani Beato, w deszczu można pracować niestety, to w mrozie nie można ciąć. I całkiem przyjemnie, to bardzo dobre jest dla cery. Mówi się, że angielscy ogrodnicy mają taką ładną cerę, dlatego, bo pracują biedacy właśnie zawsze w takiej pogodzie deszczowej. Tak.
Dobrze nawilżoną mają, nie potrzeba kremów nawilżających, jakie to oszczędności są, prawda?
Tak, no powiem szczerze, że też oczywiście to jest taki problem, że się wystawia twarz na wiatry i na słońce, więc to nie jest wszystko tak pięknie i ładnie, ale faktycznie znam kilku takich starszych ogrodników już w Anglii, którzy mają taką cerę, że nie mogą oderwać wzroku.
To się nazywa, zdaje się, ogorzała.
Ogorzała, tak. Ja mam bardziej ogorzałą cerę. Także możemy przycinać teraz, bez względu na to, czy jest deszcz, czy nie. Oczywiście możemy zmoknąć, więc nie ma sensu w ulewie wychodzić, ale w takiej mrzawce całkiem przyjemnie jest, szczególnie, że jest tak bardzo ciepło. Nie przycinamy drzew i krzewów podczas mrozu. Jeżeli w nocy ma przyjść przymrozek, to nie jest problem. W ciągu dnia temperatury są na plusie, to nie jest żaden problem. Ale jeżeli mamy podczas dnia i potem podczas nocy jeszcze zimniejsze temperatury poniżej zera, to się wstrzymujemy z przycinaniem. Chociaż ja nie wiem, czy to się przydarzy w naszym klimacie przez kolejne dwa tygodnie, bo tak według mojej wiejskiej, że tak powiem, prognozy pogody, to mają być raczej na plusie temperatury.
To może teraz przechodząc do zaległości pytaniowych, pani Barbara pyta, ma zamiar w tym roku zrobić w ogrodzie warzywnik wyniesiony. Do tej pory hodowałam trochę warzyw i pomidory w skrzynkach po jabłkach, ale teraz zamarzył mi się warzywnik taki, jaki widzę w angielskich ogrodach.
Bardzo dobrze.
Będzie w związku z tym ukradziony słoneczny kawałek chodnika. Oprawy zamówione. 3. Mam pytanie. Na jakim podłożu to postawić? Mąż upiera się, żeby zerwać darń i postawić na gołej ziemi. Czy to konieczne pani zdaniem? Kolejne warstwy to zeszłoroczne liście, obornik, humus z kompostownika, ziemia ogrodnicza. Czy to dobrze? I jeszcze jedno pytanie, czy ilość pomidorów, które chcę w pani sklepie zamówić, jest określona, bo oprócz pomidorów chcę także posadzić coś innego.
Dobrze, to na początku takie rabaty wzniesione, drewniane można postawić, przede wszystkim stawiamy oczywiście na, szczególnie, że one nie będą tak wysokie, one będą jakieś tam 20 cm miały, takie normalna wysokość, którą jak najbardziej polecam. To stawiamy, możemy postawić na trawniku, który już istnieje, ale ja polecam, żeby może to wyłożyć pomiędzy trawnikiem, a już tymi warstwami, w których będziemy uprawiać ziemię, żeby tą trawę jeszcze bardziej tak dodać, że tak powiem, jej kopniaka dać jej, biednej trawie, żeby jeszcze bardziej ją wykończyć, to może tam rozłożyć grubą tekturę. Znaczy, tektura się nazywa, tak? Nie tektura. Z czego się robi karton? O, karton.
Z tektury.
No właśnie, karton tekturowy.
Czyli nie tam folia żadna z dziurkami, żeby spływała woda.
Nie możemy oddzielać ani kompostowników, ani rabat wzniesionych, chyba że mamy jakieś takie trudne miejsce, że jesteśmy gdzieś gdzie
ziemia skażona, gdzie jest po poligonie przetwarzania
skażona,
ropy w benzynę.
Ale nie, nawet, no dobra, no ziemia, no jak tak skażona, to może faktycznie, ale jak mamy beton, tak? Jeżeli no beton, to już jest beton, to już nie jest żadna ziemia. Także wtedy możemy postawić to na tym, ale wtedy te rabaty powinny być troszkę wyższe, żeby jednak te warzywa, czy owoce, czy kwiaty miały więcej gleby. Ale jeżeli jest jakaś trawa, czy jest nawet jakieś kamyki, czy jest piasek, to zawsze stawiamy na rodzimym podłożu. Kompostowniki w ogóle zawsze stawiamy na rodzinnym podłożu. I rabaty wyniesione też staramy się, bo zawsze jest wartościowe jednak to, chociaż nam się wydaje, że tego nie ma, tego nie widać na gołym okiem, ale w tej glebie są bakterie, są grzyby. Może nie jest tego strasznie dużo, bo dopiero będziemy nad tym pracowali, prawda? Będziemy dodawać...
Przejdą przez karton?
Karton się rozłoży bardzo szybko. To jest właśnie fajne, że karton się rozłoży, zniknie, nie będzie ani trawy, ani kartonu i będzie miała pani piękne warzywa.
Te warstwy, o których wspomniała pani Barbara, czyli...
Jak najbardziej, tak. Ja tam wrzucam u siebie też obornik, kompost.
Zeszłoroczne liście, obornik, humus z kompostownika, ziemia ogrodnicza.
Tak, tylko pamiętajmy o tym, że im większe kawałki będą, czy z kompostu, czy z obornika, czy z liści, bo jeżeli są jeszcze nierozłożone, no to będziemy mieli takie ograniczenie, że nie będziemy mogli od razu wysiewać do tej gleby, no bo ta gleba nie może mieć aż takich dużych kawałów, zanim no te nasionka gdzieś tam spadną. Ale spokojnie do takiej gleby możemy wysadzać sadzonki. Tak? Wydaje mi się, że to będzie bardzo fajna rabata wzniesiona i powiem pani, że proszę zainteresować się, ja też u siebie dużo o tym piszę na moich różnych portalach społecznościowych, o systemie bez kopania, czyli no dig, bo właśnie taka rabata wypełniona tym, co pani pisze, jak najbardziej będzie nadawała się do systemu no dig, czyli bez kopania. Bardzo polecam, proszę się tym zainteresować.
Ale w takiej rabacie nie będzie dżdżownic.
No a czemu nie?
Aha, z humusu z kompostownika będą.
No obornik, kompost, ziemia, liście.
No dobrze.
Same rarytasy.
To z dżdżownicą życzymy smacznego, to jeszcze pytanie o pomidory.
A jakie to było pytanie?
Czy ilość pomidorów, które chcę w pani sklepie zamówić, jest określona, bo oprócz pomidorów chcę też posadzić coś innego?
Jest określona tylko na wielkość pani ogrodu.
To znaczy pani sama może określić ilość, tak?
Tak, tylko że to trzeba określić, na przykład jeżeli chodzi o pomidory, jeżeli te pomidory będą uprawiane, są pomidory w sklepie, które fantastycznie nadają się na zewnątrz też, ale jeżeli będzie pani planowała uprawę pomidorów wewnątrz, akurat mój ogród jest w takim miejscu, gdzie jest dosyć wilgotno i my mamy problemy u siebie tam wzgorzałym z zarazą ziemniaczaną na pomidorach, więc żeśmy zainwestowali w duży tunel i my uprawiamy pomidory tylko i wyłącznie w tunelu. Więc jeżeli będziecie państwo uprawiali pomidory w szklarni lub w tunelu, to proszę kierować się tym, żeby zachować pomiędzy nimi dosyć dużą odległość, tak, żeby ich nie pryskać. Także myślę, że tak, proszę sobie zarezerwować 75 cm pomiędzy roślinami. To jest dosyć duża odległość, ale naprawdę to się będzie opłacało w przyszłości. Także może sobie pani na podstawie tego wyliczyć, ile tych pomidorów potrzebuje. A znowu papryki, bakłażany jak najbardziej można uprawiać w dużych donicach, nawet nie takich bardzo dużych, ale powiedzmy szerokości, ten otwór u góry donicy 20-30 cm, nie więcej.
Ja tak mam 25 mniej więcej, tak mi się wydaje, proszę, na oko i na papryczki w zupełności wystarczy. Tutaj musimy szybciutko reagować, bo róża w niebezpieczeństwie. Pani Asia pyta, czy różę, która została na zimę niezakryta, czy ją ściąć do zera, czy zostawić wysoką? Dziękuję.
Ja myślę, że ta zima była tak łagodna, że nie ma co się zbytnio martwić. Nie wiem, czy w ogóle jakiś problem jest z różami, które są nie zakupczokowane. Właśnie o przycinaniu róż też chciałam z Państwem dzisiaj porozmawiać, dlatego, bo to jest dobry okres na przycinanie jakichkolwiek krzewów i nie mówmy jakichkolwiek, tak? Powiem zaraz jakich. Wielu drzew i wielu krzewów, dlatego, bo jest moment, kiedy jeszcze w nich nie krążą tak bardzo, chociaż zaczynają się, to życie się na pewno już budzi, ale te soki nie krążą jeszcze tak bardzo, jak będą krążyły za miesiąc albo nawet za 2 tygodnie. Jeżeli będzie taka pogoda nadal, to za 2 tygodnie nie będziemy mówić już o cięciu, tylko będziemy mówić raczej już o wysiewach i osadzeniu roślin w ogrodzie. Także koniecznie też tego proszę słuchać. Róże są roślinami, które należałoby przyciąć teraz. Ja myślę, że pani musi zbadać tą różę, zobaczyć, czy ona ma martwe pędy. Bo jeżeli ona ma martwe pędy, a to można określić po tym, po prostu nawet można trochę paznokciem poskrobać korę, skórkę i zobaczyć, czy tam jest zielone w środku. Ja bym się bardzo zdziwiła, że ona by, gdyby ona umarła z powodu pogody w tym roku, bo naprawdę była łagodna zima, mogła również umrzeć z innych powodów, tak? To niekoniecznie musi być tylko pogoda. Ale jeżeli pani zauważy na przykład, że jest suche u góry, zielone na dole, no to w tym miejscu pomiędzy tymi dwoma, na tej granicy proszę obciąć. Nie ma konieczności przycinania nad samą ziemią. Róże przycinamy w ten sposób, że pozostawiamy jakiś taki pęd ładny, obfity, bo już może nawet już pędy, już mogą być pąki nawet na niektórych pędach róż. Ja myślę, że są, bo są na innych krzewach. Także proszę się kierować pąkiem, który wyrasta na zewnątrz rośliny. Nad tym łodygę, czyli pęd, ucinamy mocnym cięciem, ostrym sekatorem, żeby nie było tam potem żadnych zmiażdżeń i problemów. I starajmy się, żeby po przycięciu róży w środku było pusto, przewiewnie, żeby trzymać się takiej ramy jakby na zewnątrz tej róży. I wtedy wszystkie pąki, które będą odchodziły od głównych pędów, które zostawimy, żeby też odchodziły na zewnątrz, żeby nic nie rosło do środka, bo jak coś będzie rosło do środka, to pędy będzie się krzyżować, obcierać, łamać, umierać. Także oczywiście, jeżeli zabieracie się pierwszy raz za przycinanie róż, to też kierujcie się takim czymś. Proszę się nie martwić, tak? Proszę się nie martwić, to jest roślina, dobrze znosi cięcie, proszę się nie bać cięcia. Bierzemy ostry, dobry sekator i na początek wycinamy wszystko to, co jest martwe i to faktycznie można wyciąć przy samym pieńku na dole, bo to nie ma sensu zostawiać żadnych kikutów, bo one i tak w końcu umrą i odpadną i będzie tylko brzydko i niebezpiecznie dla rośliny, bo może jeszcze w dodatku przyciągnąć jakieś choroby grzybowe. Także martwe pędy przycinamy do samego dołu od razu i mamy już jeden zestawik tego, co obcięliśmy z róży ogarnięty, tak? I patrzymy na tą różę, odchodzimy trochę do tyłu, patrzymy. I teraz co nam się krzyżuje? Czy są jakieś pędy, które są obtarte, chore? Jeżeli tak, to również wycinamy. Wszystko, co rośnie do wewnątrz, również wycinamy. I zobaczycie Państwo, że wtedy pojawi się naprawdę przejrzysta, fajna forma rośliny, róży akurat w tym przypadku. Wtedy to możemy oczywiście jeszcze, jeżeli nie zrobicie tego na jesień, przed zimą, skrócić do takich mocnych pąków, które wyrastają na zewnątrz i już mamy pięknie przycięte róże. Oczywiście to jest, jeżeli chodzi o róże niepnące. Róże pnące przycinamy zupełnie inaczej. Staramy się prowadzić róże pnące tak, żeby były 4 silne pędy. Nie musi tych pędów być dużo, ale takich małych, rachitycznych, cienkich, nie wiadomo co z nimi robić. Wytnijmy te wszystkie maluchy, wytnijmy cienkie, które rosną od ściany albo od płotu na wprost, czyli nie będziemy mogli ich dogiąć do płotu. To wszystko wytnijmy, pozostawmy tylko 4 mocne pędy, które idą w stronę płotu, nie do płotu, nie od płotu, ale tak jakby wzdłuż. I te pędy należy jak najbardziej poziomo, horyzontalnie przywiązać do jakiejkolwiek podpory. Czy to jest wigwam, więc wtedy dookoła idziemy tym. Czy to jest jakaś powierzchnia ściany czy płotu. Jak najbardziej horyzontalnie. Bo potem z takich horyzontalnych pozycji najwięcej odrasta w bok pędów, na których potem są róże. Jeżeli już mamy takie pędy, które podrastały od takich poziomych gałązek, no to wtedy przycinamy powiedzmy na 2-3 pąki takie ładne i tyle. Ale teraz jest dobry czas właśnie na cięcie róż. Dużo jest książek, jest bardzo dobra polska książka również, też jak pojawiła się w zeszłym roku na rynku, jak cięcie krzewów ozdobnych, też proszę sobie to znaleźć i jeżeli macie Państwo wątpliwości, z tego skorzystać.
To skoro już róże przycięliśmy, to co z porzeczkami? Witam, mam róże, alba kiedy je ciąć? No to o różach już w zasadzie było. I krzaki porzeczki, pyta pani Bożena.
Ja się zastanawiam, te róże alba, ja nie wiem dokładnie, co to jest za róża alba, ale tak mi idzie do głowy, przychodzi do głowy pomysł, że to może być róża pomarszczona, Rosa rugosa, bo są odmiany alba w takiej róży. To jest jeszcze inna grupa róż. No wiecie, to są takie róże, które rosną generalnie tam na wydmach, na plaży. Piękne róże, ale o wiele bardziej wytrzymałe na zimno, na złe warunki glebowe, pogodowe i również no taka bardziej ekspansywna, więc takie róże można ciąć jeszcze bardziej tak odważnie. Ja na Państwa miejscu bym wycięła przynajmniej te takie jakieś kilkuletnie pędy do samej ziemi, żeby zostawić tylko te takie młode pędy, można spokojnie coś takiego przeprowadzić i jeszcze w dodatku będzie można przyciąć to do jakiejś wysokości pożądanej. Także te róże tniemy bardziej odważnie. Porzeczki.
Porzeczki.
Porzeczki nadal tniemy jak najbardziej, ale pamiętajmy oczywiście, że nie możemy ich wszystkich przyciąć, tych pędów, do ziemi, bo jeżeli wytniemy na porzeczce pędy wszystkie, to w tym roku już na tegorocznych pędach porzeczka nie zakwitnie i nie zaowocuje.
Nie będzie.
Nie budiet, tak. Także ja proponuję Państwu, żeby robić takie typowe cięcia sanitarne, formujące, przyświetlające teraz porzeczek, polegające na przykład na tym, podobnie jak w przypadku róży, podchodzimy do krzewu, patrzymy. Mamy najpierw, na początek, bardzo stare pędy. Bardzo stare pędy charakteryzują się tym, że one są największe, najwyższe, najdłuższe. Bardzo często się już pokładają, szczególnie na czarnych porzeczkach. Z nich widać, że są kolejne i kolejne odrosty i kolejne odrosty i mają najgrubsze też łodygi przy nasadzie, tam gdzie wyrastają z ziemi. Także tam warto nawet wziąć taki porządny, duży sekator do gałęzi i przy samej nasadzie te duże gałęzie wyciąć. Mogę Państwu powiedzieć z własnego doświadczenia, bo w tym roku przycinałam właśnie taki ogród, gdzie było dużo starych porzeczek czarnych i to przynosi ogromną przyjemność. Jak się wytnie takie stare gałęzie, to się potem wyciągnie i już od razu jest ta porzeczka prześwietlona, o wiele ładniejsza i już te młodsze, kilkuletnie pędy można zostawić, bo one świetnie owocują na 3-4-letnich pędach, ale już te stare, że tak powiem, wyciąć i się pozbyć i również przyciąć na wysokość, bo one czasami są wybujałe, też teraz o tej porze roku można. Jabłonki bym chciała, żebyście Państwo już tak naprawdę mieli za sobą przycinanie, bo to jednak jedna z pierwszych roślin drzew. Grusze w ogóle nie należy przycinać, tak prawdę mówiąc, i chyba że prowadzimy
Było pytanie o grusze właśnie dwa tygodnie temu.
No można grusze przycinać, jeżeli na przykład nam nie pasuje jakiś konar, że może się wyłamać, że krzywo rośnie. Ogólnie z tym krzyworośnięciem, jeżeli chodzi o drzewa owocowe, to też proszę się wyluzować. Dlatego, bo one naturalnie krzywo rosną. Takie drzewko owocowe, to jest właśnie na tym polega ich urok, że one są troszeczkę takie nieregularne. Także tylko grusze przycinamy w dwóch przypadkach. Jeżeli faktycznie jakiś konar może się ułamać, coś jest nie tak, naprawdę coś jest nie tak w całej, że tak powiem, w całym balansie stabilizacji tego drzewa, albo jeżeli uprawiamy go w sposób taki, że rozpościeramy pędy na ścianie czy na płocie, tak jak ja u siebie w ogrodzie też mam takie płaskie uprawy drzew owocowych, to wtedy prowadzimy go albo na sposób palmety, czy wachlarza, czy espaliera, czy kordonu i wtedy oczywiście przycinamy teraz. Ale rzadko raczej to się zdarza, więc od grusz trzymamy się z daleka.
Ja zawsze mam wrażenie, że to boli takie drzewko, jak mu się te łapki, znaczy te korzenie tak wygina i gałęzie, żeby w jedną stronę te gałęzie szły na płasko, a ono nie chciało na płasko, no to jakby pani tak chciała cały czas stać tak na płasko?
Tak, bym bardzo chciała, bo wtedy bardziej by mnie oświetlało słońce.
No dobrze, przyjmuję tę argumentację. W takim razie jeszcze jedną różę. Tutaj nasza słuchaczka chce przyciąć różę wielkokwiatową Królowa Elżbieta. Kiedy?
Wszystko, tak samo teraz.
Teraz. Pani Dorota potwierdza, róże już mają pąki i to ile trzeba brać się za robotę, a potem nagroda, błogie lenistwo.
Ach, przypomniało mi się pączki. Szkoda, że tylko jeden dzień.
Tłusty czwartek. Ja, wie pani, jakie miałem pączki w tym roku? Pączki hortensji obserwowałem, które rosły. Nie jadłem
pączków. To przynajmniej dietetyczne.
A udało mi się w ostatnim momencie jeszcze zdążyć te kwiatostany chyba usunąć, żeby coś jeszcze w tym roku zakwitło. Nie spodziewałem się, że aż tak to wygląda.
Na jakiej hortensji to było?
No tej, co zawsze mam ją, co rośnie w ogródku, no tej takiej.
A to jest ta ogrodowa, czy?
Ogrodowa.
Ogrodowa. No, to pan ma szczęście, bo pan mieszka w mieście, to tutaj takie hortensje ogrodowe przeżywają. Tak, nie ma co zostawiać już dłużej tych kwiatostanów hortensji. Czy to są, bo może powiemy teraz o wszystkich hortensjach, są właściwie trzy takie najważniejsze gatunki, które uprawiamy w Polsce. Najmniej na nasz klimat, szczególnie jeżeli mieszkamy gdzieś poza miastem, ale nie w stronę morza, tylko w stronę kartuscyk czy kościerzyny, bo akurat w Helu i w takich miejscowościach nadmorskich bardzo pięknie te hortensje rosną. Niemniej jednak już tam, gdzie ja jestem, one przemarzają. To są hortensje ogrodowe. Takie okrągłe mają kwiaty, czasami niebieskie, ale potem, żeby tą niebieskość utrzymać, to trzeba uprawiać je na kwaśnej glebie, więc to się za bardzo
niektórzy
nie udaje.
Niektórzy chleb podsypują.
Chleb?
Nierazowy, tak słyszałem.
Niech, no, no dobrze.
Że wrzucają chleb i wtedy im na niebiesko one kwitną. Zakwasza ten chleb.
Kwaśny, dobrze. Mogą podrzucać, bo chleb nie zaszkodzi na pewno. Nie wiem, czy sprawi, że będą niebieskie, ale nie zaszkodzi.
Może dlatego specjalny razowy, albo z makiem, to wtedy będą niebieskie.
Potem 6, będą maki rosły.
3060606. Wracamy za kilka minut.
Ogrodniczka w Radiu Gdańsk.
Katarzyna Bellingham, z powrotem pani Katarzyno, no i teraz jeszcze jest pytanie, co...
Musimy wrócić do hortensji.
Do hortensji, no to tak. Ja z przyjemnością, bo
ja
to jest
pamiętam.
Jedyny kwiat, którym ja się zajmuję, tak, z taką wyczołowitością.
Ja także mówiliśmy o hortensji ogrodowej na początku i to jest hortensja, która mało, rzadko przeżywa zimę w ten sposób, że ona cała nie umiera, ale przemarzają jej pędy. A problem polega na tym, że ona kwitnie na pędach właśnie tych zeszłorocznych, więc i tutaj jest, że tak powiem, pies pogrzebany. Jeżeli będziemy przycinali, jeżeli te pędy teraz przytniemy, no bo one brzydko wyglądają, no to ona nie będzie miała w tym roku kwiatów.
Ja w zeszłym roku później przycinałem i przyciąłem, że tak powiem, za późno, bo miałem kwiatów połowę tego, co
ale
normalnie.
Ale to pan przynajmniej przyciął tak, przynajmniej przyciął tak, że jeszcze miał jakiekolwiek kwiaty. Ale no jeżeli tak. One tak porządnie przemarzną, no to żadne pędy nie będą się nadawały na kwiaty w tym roku. Dlatego też tą hortensję przykrywamy. Tak, przykrywamy na zimę agrowłókniną i tutaj tak też, chciałam też o tym mówić, nie wiem czy zdążę, ale na pewno mamy teraz taką zagwostkę, bo jest bardzo ciepło o tej porze roku, czy te pokrywy ściągać. Jak jest 10 stopni, jak jest 12 stopni, 9 stopni w ciągu dnia, no to musimy się niestety troszeczkę pogimnastykować i te osłony na dzień ściągać i na noc zakładać. Na te hortensje.
Te ubranka dlatego, na zameczki są
tak,
wygodne.
Dlatego warto właśnie jednak zainwestować w porządne takie okrycia na zameczki, czy chociażby w kształcie jakiegoś worka, żeby to wkładać i zdejmować. Bo takie, jak ja widzę czasami, jak ludzie w ogródkach u siebie takim workami to omotają, jeszcze sznurkami, to nie dość, że worek jest nieprzepuszczalny, nie przepuszcza powietrza, więc no to też bardzo niedobrze dla rośliny. To naprawdę warto zainwestować w takie agrowłókninowe kapturki czy woreczki, tak jak to się mówi, nie stać nas na kupowanie tanich rzeczy, tak? Kupujemy jedną porządną rzecz i nam wystarczy na wiele, wiele lat. Także ale samo przycięcie, jeżeli macie Państwo takie szczęście, że przezimuje, to wtedy teraz warto ściąć, tak jak Pan Tomasz mówi, kwiatostany do najbliższego takiego porządnego pąka, a czasami te takie właśnie cienkie herlawe po prostu w ogóle wyciąć, bo takie cienkie pędy będą miały cienkie albo żadne kwiaty. Musimy o tym pamiętać. Zostawiamy te najporządniejsze. Także to jest hortensja ogrodowa. Później mamy hortensje drzewiaste i czasami mówi się na nie krzewiaste, ale tak naprawdę są drzewiaste. I hortensje bukietowe. Moje ulubione, uwielbiam. Zresztą wszystkie uwielbiam. Chociaż nie mam za bardzo ich jeszcze w ogrodzie, ale już mam. Posadziłam w zeszłym roku sobie bukietowe. I te hortensje są super, ponieważ one kwitną na pędach tegorocznych. Więc możemy sobie je przyciąć teraz, spokojnie, nie musimy się martwić, czy to są pędy zeszłoroczne, czy przyszłoroczne, czy jakieś nie wiadomo jakie. Możemy przyciąć tak, jak chcemy i one i tak w tym roku zakwitną. Teraz przycinamy hortensję.
To w takim razie jeszcze wracając do tych agrestów i porzeczek, bo pytanie podchwytliwe, a co z porzeczkami na pieńku i agrestem piennym?
No na pieńku, no to tak samo. Na początku wycinamy wszystko, co jest stare i martwe i chore i krzyżujące się i wyglądające źle. I później również ograniczamy długość pędów.
Pan Konstanty pyta, co z agrestem jego się dzieje, bo agrest mu zaczął się pokrywać mchem takim siwym.
To znaczy mi się wydaje, że ten zazwyczaj... Powiem szczerze, że zazwyczaj jak ja widzę rośliny, które pokrywają się może nie mchem, tylko pewnie jakimiś porostami, to wtedy dla mnie to jest znak, że ta roślina za wolno rośnie, że ta roślina jest chora, że tej roślinie jest źle. Dlatego, bo taki porost, żeby gdzieś sobie, że tak powiem, się zadomowić, to zajmuje mu kilka lat, chciałam powiedzieć kilka dni, kilka lat. Więc jeżeli tkanki rośliny się nie zmieniają, nie powiększają, nie rozwijają, ta roślina stoi w miejscu, to tylko wtedy może ten porost na niej wyrosnąć. Więc proszę o tym pomyśleć, czy ta roślina rośnie pięknie, czy roślina się powiększa. No, nie wydaje mi się. Także tutaj problem jest nie w poroście, który i tak tej roślinie nic nie zrobi, bo to jest...
Podsypać obornikiem.
Po prostu, no ja nie wiem, jaki tam jest problem. Bardzo często na przykład w ogródkach ja zauważyłam, że ludzie uprawiają krzewy owocowe, czy drzewa owocowe, czy w ogóle inne rośliny po prostu w zachwaszczonym podłożu. Nie może mieć takiej konkurencji.
Cień, że tak powiem, że być może, że jest, bo tak w słońcu, a pół w cieniu, tak mówi pan Konstanty, to może ma za mało światła, bo także ta roślina.
Ale to nie ma znaczenia. Na roślinach, które rosną w cieniu, też porosty wszystkich nie rosną.
Ale dobrze takiemu agrestowi w cieniu jest?
Nie, wszystkie krzewy, na których będą owoce, które słońce byśmy chcieli lubią, zebrać, prawda? Im więcej słońca, tym potem będą miały lepsze, mogą rosnąć, nie umrą, tak? Mogą, ale nie będą na pewno tak pięknie plonować, ale to nie wpływa na porosty. Na porosty wpływa to, że jest za powolny przyrost drzewa.
I jeszcze ilość muchu, która się panu Konstantemu rozprzestrzenia, powiększa stale.
Ale mech, w którym miejscu?
Na trawniku. Włazi mu na trawnik i idzie tak.
No bo to pewnie jest trawnik albo w zacienionym miejscu, albo jest kwaśna ziemia.
Kwaśna ziemia, czyli wtedy wapno?
Wapno i przynieść trawnik w słoneczne miejsce.
Rozumiem. Albo słońce przesunąć tak, żeby doświetlało trawnik. Dzień dobry Państwu, a orzech włoski?
Och, ten orzech włoski.
Ten orzech włoski z mora, z ziemi włoskiej do Polski.
Na pewno warto, jeżeli już musimy przycinać, to na pewno warto zrobić to wtedy, kiedy, i tak samo wino, wtedy, kiedy one nie krążą soki.
Ja przyciąłem swój orzech włoski. Czy takich kilka gałęzi, które uznałem za ewidentnie suche, z których już pożytku nie będzie. Zimą jakoś tak. Ładna była zima, łagodna.
Bo zima była łagodna, naprawdę.
Mhm. Zobaczymy, co będzie dalej. Czy mogę już wynieść choinkę świąteczną w doniczce do ogrodu? Pyta pani Agnieszka.
Ja myślę, że tak.
Bo tak jest długo tak ciepło. W mieszkaniu?
To znaczy, ona była w mieszkaniu, czy była już się hartowała gdzieś?
No nie jest nic na temat hartowania napisane.
No to może panie Tomaszu, pan może pięknie opowiedzieć, jak się robi, co się robi
po troszeczku, chociaż teraz jest tak ciepło, że nic się nie powinno stać, ale na
no,
przykład
ale jeżeli mamy w mieszkaniu
mieszkania ogrzewanego, na przykład nieogrzewanej klatki schodowej, żeby się zahartowało, albo w jakieś takie miejsce typu garaż, prawda, i dopiero potem do ogrodu. Ale wszystkie choinki, które w ten sposób potraktowałem, stopniowo przenosząc i to przez dużo większych różnicach temperatur, mają się doskonale. W zeszłym roku choinka od zeszłego roku poświąteczna, przyrost około 20 cm, a może 30.
Pięknie.
W górę, no a tam na boki też poszło.
Ale no, czyli musimy, tak ze wszystkimi roślinami, które są w domu, musimy troszkę pomyśleć, żeby je gdzieś zahartować i dopiero potem do ogrodu. Niemniej jednak jest bardzo ciepło. I to może ja wrócę do tego orzecha też. Bo jakby nam się zamykało to okno, kiedy możemy przyciąć teraz te wszystkie krzewy i drzewa. Jeżeli chodzi o orzech, powiedzmy, to tak jak mówię, jeżeli musimy, my mamy taką konieczność, to teraz musimy, jeżeli musimy, to musimy teraz jak najszybciej tego orzecha przyciąć. Bo no, będą potem krążyły soki, zacznie się płacz drzewa, że tak powiem smutno. Także jeżeli musimy, to teraz, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, to poczekamy do końca lata. Akurat jeżeli chodzi o orzech. Do sierpnia.
Pytanie do pani ogrodnik z tych trudnych. Czy w polskich warunkach jest szansa uprawy wasabi azjatyckiego chrzanu? Nie mam zapału do ogrodnictwa, ale audycji miło się słucha. Za sprawą zapału prowadzących pisze pan Andrzej, z pozdrowieniami.
Panie Andrzeju, dziękujemy. Nie mam pojęcia. Ja nawet teraz jestem, ja nie wiedziałam, że to jest jakaś odmiana japońska
chrzanu. Jakby się wasabi udało, to by się może przy okazji udało imbir.
To znaczy tak, nie wiem, imbiru na pewno nie można, dlatego, bo jest za zimno w Polsce, jeżeli chodzi o imbir. No wiadomo, że można zawsze, ja muszę to sprawdzić, tak? Ja muszę, bardzo ciekawy temat, ja sobie to muszę sprawdzić. Jedynym problemem, jaki widzę tutaj, który stał na przeszkodzie, to jest właśnie klimat. Może być za zimno podczas, powiedzmy, takich miesięcy od grudnia do marca. Ale jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo, bardzo napalony, no to wiadomo, że może uczynić cuda, tak jak nasz pan Tomasz od papryczek uprawiał paprykę ostrą w domu zimą. I miał papryczki ostre zimą, słodkie, już nie pamiętam.
Słodkie.
Miał słodkie papryki w domu na parapecie zimą, świeże, że tak powiem, prosto do talerza, na talerz.
Pan Tomasz już pisze, że 1 marca sezon papryk rozpoczęty, czekamy.
No, to bardzo serdecznie
pozdrawiamy. Malin teraz potrzebuje i pyta, gdzie kupić dobrej jakości maliny.
Ja tylko tam skończę jeszcze z panem Andrzejem, tylko tyle powiem, że ja sprawdzę, bo to jest ciekawy temat i zobaczymy może w kolejnych audycjach. Albo może jak mi się uda, to coś tam wrzucę na jakiegoś portala mojego. Maliny, gdzie można kupić? Ja powiem szczerze, dobrej jakości. Można by było spróbować targi w Lubaniu w kwietniu. Nie wiem dokładnie, kiedy one będą w kwietniu. Mam nadzieję, że jak najwcześniej się da, bo w związku z tym, że jest tak ciepło, to te rośliny, które są sprzedawane z odkrytym korzeniem, to one będą cierpiały w kwietniu. Ale jednak maliny są dosyć, że tak powiem, twarde, więc jak najbardziej. Można tam spróbować. Tam jest dosyć duży wybór krzewów i drzew owocowych. Coraz roku większy. Tam do pana też będzie pan miał dosyć blisko, bo to, znaczy dosyć blisko. Tam z pana stron, Panie Tomaszu, to tam można jakoś tam do tego Lubania się dostać nie tak trudno. To jest koło pomiędzy Kościerzyną a Nową Karczmą. Zaraz za Nową Karczmą. Ja powiem szczerze, że kupowałam swoje maliny, na które nie narzekam. Mam dwie odmiany, wczesną i późną. I te maliny kupowałam i takie właśnie tylko dwie odmiany były. W Dendronie, na Kokoszkach u nas w Gdańsku szkółka, taka stara, że tak powiem, nie to negatywnie, że stara, ale taka tam już kilka lat, dobrych dziesiątek lat istnieje, taka nasza gdańska szkółka, polecam, i tam o tej porze roku na pewno dostaniecie Państwo rośliny takie właśnie jak krzewy i drzewa owocowe z odkrytym korzeniem, albo też i w donicach, zależy od tego, jakie to są krzewy. Ale pamiętam, że tam było pytanie zeszłego razu o cięcie malin chyba. Gdzieś tam. To może od razu powiem, że maliny, jeżeli jeszcze nie były przecięte, to teraz jest ostatni, powiedziałabym, gwizdek na przecinanie malin późnych. Tak? Jeszcze można przyciąć maliny późne do ziemi, naprawdę do krótkiego. Maliny, które kwitną w pierwszej połowie lata, już nie dotykamy, ponieważ one już nie zdążą. W tym roku nie zakwitną i w związku z tym nie będą miały owoców. W związku z tym maliny owocujące na początku lata przecinamy zaraz po owocowaniu, a maliny, które owocują w drugiej połowie lata i jesienią, przycinamy zimą i wczesną wiosną.
To jeszcze jedno pytanie od pana Janusza. Czy już odwinąć drzewka owocowe z włókniny białej? Były na jesień nią owijane i jeszcze sadzone były na jesień i dawał nawóz kurzy pan Janusz. I czy teraz jeszcze tego nawozu można dorzucić, bo mu został pan
Można dorzucić w marcu nawóz, marzec, kwiecie jak najbardziej, kiedy rośliny się budzą do życia. Ale też, jeżeli chodzi o te osłony, no to tak jak mówiłam z hortensjami, można zdjąć osłonek najbardziej, ale obserwujmy pogodę, prognozę pogody.
Jakby się miało gwałtownie...
Tak, i musimy, jako ogrodnicy o tej porze roku muszą obserwować prognozę pogody. I sami potem zdecydować, czy to przykryć, czy nie. Jeżeli będzie w nocy temperatura spadała do minus 5 stopni, to ja bym te drzewka znowu przykryła. Jeżeli będzie w nocy temperatura spadała do 1 stopnia, 0 stopni, to może nie jest tak źle, chociaż ja to nie wierzę. Jak u mnie powiedzą na Kaszubach, że będzie minus 3, to wiem, że będzie minus 7.
To jest ten optymizm kaszubski.
To nie jest optymizm, tylko to jest zaradność kaszubska. Tam było też pytanie, pamiętam, o płocie. Tak,
zielonym płocie.
Tak, znaczy tak, jest faktycznie zielony, ale nie jest żywopłotem. I chyba w pierwszym góry.
Problem, jak opleść ogrodzenie zieloną roślinnością, czy to nie ten?
Myślę, że tak, że pan ma taki...
Mam ogrodzenie wykonane tak. Z paneli systemowych.
Tak, tak, taki zwykły
Chciałbym,
płot.
Aby piała się po nim roślinność, którą stworzy zieloną, naturalną, nieprzezroczystą siatkę odgadzającą od przechodniów. Istnieje chodnik po drugiej stronie ogrodzenia. Zastanawialiśmy się nad bluszczem albo winobluszczem. Co pani o tych pomysłach? A może miałaby pani jakieś inne roślinki, żeby cały rok się najlepiej utrzymały? Ale to nie jest warunek konieczny. Ważne jest tempo zarastania. Polecam z własnych doświadczeń bluszczych, bo też taki płot miałem między sąsiadami. Bluszcz.
Właśnie chciałam powiedzieć, pani Maszu.
Posadziłem tego, po prostu już zielona, piękna ściana już jest w nadmiarze.
Ja myślę, że nie oszukujmy się i najlepszą rośliną na to jest bluszcz. Tak, najlepszą rośliną. I faktycznie on zarośnie i będzie zimozielony, bo winobluszcz zimą niestety nie ma liści.
Więc pięknie nam przekwit, przebarwia się, ale potem listki
spadną. Będziecie całkowicie na patelni,
ale
będziecie
na goło. Ale można
posadzić
też kilka takich winobluszczyków pomiędzy, żeby urozmaicić.
Można, jak najbardziej, tylko że to są wszystko dosyć silnie rosnące rośliny. I bluszcz, i winobluszcz. Więc ono to akurat jest takie, ja widziałam zdjęcie tego ogrodzenia, to jest takie solidne ogrodzenie, ale przy takich starszych albo drewnianych ogrodzeniach one są w stanie czasami to ogrodzenie nawet zamotać, przewrócić, bo to są naprawdę silne rośliny. Jeżeli taki bluszcz się porządnie rozrośnie i winobluszcz, to są potężne pnącza. Co zrobić, żeby to szybko rosło? Bo to było ważną częścią pytania, bo wiadomo, każdy potrafi posadzić bluszcz, ale żeby to potem rosło. Przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby gleba, w której posadzimy ten bluszcz pod ścianą, była bardzo, bardzo dobra. Tak? To musi być gleba, bo bluszcz zazwyczaj jest rośliną w ogóle leśną, rośnie w ściółce leśnej, więc lubi ziemię wilgotną i bogatą w humus. I też niekoniecznie słońce i mocny wiatr. Ale jak już jest słońce, mocny wiatr, to jakoś na pewno ten bluszcz przeżyje, tylko żeby miał tą dobrą glebę. Także proszę posadzić w porządnej glebie, nawet jeżeli trzeba sobie tam coś dorzucić i to koniecznie wyściółkować, żeby nie było żadnej rywalizacji od innych jakichś tam chwastów, od jakichś traw i tak dalej. Także to jest bardzo ważne. I też jest ważne to, jaki bluszcz wybierzemy, bo na rynku jest dużo różnych odmian bluszczu. Jeżeli chcemy, żeby ten bluszcz jak najszybciej zarósł naszą ścianę i żeby był normalny, zielony, to po prostu kupujemy najzwyklejszy bluszcz Hedera Helix bez żadnych odmian. Taki najnormalniejszy. On też najlepiej wytrzymuje zimę w Polsce.
To w takim razie jeszcze jedno pytanie z tych zaległych, bo nasza słuchaczka przeprowadzają się do domu z działka około 1200 metrów i na razie jest tylko trawa, piaskownica i posadzony miesiąc temu żywopłot z malutkich grabów. Ale ogród jest w pełnym słońcu od rana do nocy, co jest problemem albo szczęściem naszej słuchaczki i potrzebuje jakiegoś szybko rosnącego drzewa, żeby chociaż dzieci miały cień w czasie tych najcieplejszych miesięcy i pani, nasza słuchaczka, myślała o wierzbie płaczącej, ale ona chyba zbyt dobrze nie zacieni.
Nie, wierzba płacząca nie.
Coś, co szybko rośnie.
Ja myślę, że bardzo fajnie byłoby na przykład, i tu też jest, ale tutaj też jest to samo, co mówiłam przed chwileczką do naszego słuchacza z panelami systemowymi, czy jak tam się nazywało, z tym płotem, tak, z tym bluszczem. Najważniejsze, one będą szybko rosły te krzewy i drzewa, jeżeli one będą po pierwsze porządnie posadzone, a po drugie będą posadzone w dobrej glebie i potem będą porządnie pielęgnowane. I to jest najważniejsze w roślinach i dlatego one rosną. To jest naprawdę, musicie sobie Państwo to uświadomić. I dlatego tam, gdzie na roślinach rośnie porost, to znaczy, że ta roślina rośnie po prostu za wolno, że tam jest kiepska ziemia. Więc proszę bardzo porządnie przygotować glebę, potem tą roślinę wyściółkować przez wiele lat, póki ona nie będzie na przykład dorosłym drzewem porządnym, utrzymywać czystość dookoła korzenia, na przykład przez ściółkowanie. I żeby rosły szybciej, zawsze podczas letnich, suchych miesięcy albo taką suchą wiosną, jaką możemy mieć w tym roku, bo nie ma roztopów, nie ma śniegu, więc uprzedzam, że jest sucho, podlewamy ogrody po zimie, bo po zimie rośliny będą potrzebowały dużo, dużo picia, to wtedy taką roślinę naprawdę warto przez pierwsze kilka sezonów podlewać. Szybko rosnące drzewka do ogrodu. Nie polecam drzew, bo nie wydaje mi się, że pani ma cały park krajobrazowy i musimy nauczyć się nie kupować drzew takich jak lipy, sosny, świerki, dęby, nawet klony niektóre do ogrodu. To są potężne drzewa. Starajmy się uderzać w drzewka do 6-5 no w porywach największych 8 metrów wysokości już w takim za ileś tam 10 lat. I to są jabłonki ozdobne, to są jarzęby, jarzębiny, świdośliwy, śliwa wiśniowa, piękne są śliwy wiśniowe, bardzo szybko śliwa wiśniowa rośnie, ma takie ładne listki fioletowe, są różne, jest pisardi, jest nigra, są różne odmiany dostępne w szkółkach. Potem mają piękne też kwiatki na wiosnę, więc to też kwitnie. Więc chociażby któreś z tych drzewek bardzo polecam. Nie polecam takich parkowych, dużych drzew do ogrodów przydomowych.
Pani Basia, jeszcze w sprawie bluszcza. Co robić, aby bluszcz rósł na płocie, a nie rozrastał się po glebie?
Go tam podwiązać i potem takie odrosty, tak, pomóc
jak włazi na trawę, to my go ściągamy i oplatamy go wokół, ten swój bluszcz, to przeplatam cały czas, żeby on szedł w pożądanych kierunkach.
Tak, trzeba mu troszkę pomóc, szczególnie na początku, bo potem już sam sobie pomoże, ale też przy okazji, na przykład jak mamy jawnie któreś pędy, które odrastają od płoty w stronę chodnika, to je przyciąć.
Bo szczególnie, że możemy ten pęd wykorzystać w innym miejscu, wsadzić go w ziemię i będziemy mieć
tego nowy bluszczyk. Rozmnożymy, tak.
Bo on tak naprawdę, niech Państwo zobaczą, że jak on się tylko położy na ziemi, to już ma korzonki, a więc możemy go jako sadzonki wykorzystać następne i tak sobie cały płot samodzielnym sumptem. Pani Kazimiera z Gdyni pyta, czy to prawda, że tuje są szkodliwe.
Dużo osób o tym pisze. Ja przyznam się,
ten tujon.
Tak, tak, tak. Ja przyznam się, że ja jeszcze za bardzo tego nie zgłębiłam tematu. One są szkodliwe z innego względu. Moim zdaniem one powodują, że my mamy depresję w naszym kraju, gdzie jest bardzo mało słońca zimą. To są rośliny, bo nie to sama tuja jedna nie spowoduje depresji, bo piękna tuja i sama sobie rosnąca jako roślina, jakiś taki singleton, czyli roślina pojedyncza, wygląda cudownie, to jest piękne drzewo, ale my nadużywamy tych drzew w Polsce i to jest problem. Robimy z tego nasadzenia, robimy żywopłoty, za dużo tych iglaków, a iglaki mają to do siebie, że nie przebarwiają się, nie zmieniają się w ogóle przez cały sezon, tak? Także wyglądają tak samo. Dla człowieka, podświadomie nawet o tym czasami nie wiemy, to jest depresjonujące, że ten krajobraz dookoła nas się nie zmienia. Nawet w domu, przecież nawet w domu zmieniamy, tak? Stawiamy jakiś wazon na stole z kwiatami, malujemy ściany na inny kolor, zmieniamy zasłony, no poduszki na kanapie. A czemu w ogrodzie ma być zawsze tak samo? Także pomyślmy o tym. Nie wiem, jeżeli chodzi o chemiczne związki, jak trujący jest, czy w ogóle szkodliwa jest tuja, ale na pewno w takich ilościach jest szkodliwa dla naszej psychiki. I teraz jest dobry okres, jest ciepło, zaczyna być wiosennie, że zaczną kwitnąć wiosenne krzewy, wiosenne drzewa, takie znaczy nie wiosenne, na te kwitnące wiosną. I proszę zobaczyć, jakie to jest bogactwo, jakie to są piękne rośliny. I zobaczcie, co dookoła wam się podoba. Wybierzcie sobie i kupcie sobie i posadźcie u siebie w ogrodzie. Uprawiajcie rośliny, które kwitną na wiosnę, a na jesień mają owoce, latem już mają owoce, a na jesień się pięknie przebarwiają. O, są o wiele bardziej wartościowe i dla nas, dla naszej psychiki i również dla naszego całego naturalnego świata, dla naszej planety, właśnie takie rośliny.
Pan Janusz pyta, chcę postawić szklarnię z poliwęglanu na trawie. Czy wykopać tę warstwę trawy i nawieźć ziemi? Czyli podobna sytuacja jak w przypadku tych skrzynek naszej słuchaczki.
Tylko, że tam są skrzynki.
Tak, a tutaj, nic nie ma. Tak.
Także ja myślę, że poza tym i tak ja myślę, że żeby ta szklarnia prosto stała, to i tak pewnie trzeba będzie przygotować tą ziemię na tyle, żeby ona była płaska, pozioma. Także nie wyobrażam sobie, żeby tak po prostu postawić szklarnię na trawie, bo trawa nigdy nie jest na tyle prosta. No, pozioma, tak? Chodzi o to. Także wydaje mi się, że będzie pan i tak zmuszony tą trawę ściągnąć w tym miejscu.
Chciałbym obniżyć stary żywopłot z derenia. Do jakiej wysokości mogę go podciąć? Pozdrawia i pyta pan Piotr.
Panie Piotrze, jeżeli to jest dereń, nie wiem jaki to jest dereń, czyli jeżeli to jest dereń na przykład biały albo dereń rozłogowy, to może go pan przyciąć nawet do samej ziemi. Nie ma problemu. To jest piękna rzecz, jeżeli chodzi o derenie. Teraz też można jeszcze przycinać derenie jak najbardziej. Te takie z takimi pięknymi czerwonymi pędami albo takimi oliwkowymi. Jak najbardziej do ziemi można przyciąć i nowe pędy będą kolorowe. Jeżeli macie Państwo większy ogród, to warto wyciąć tylko 1/3 i pozwolić tym pędom zeszłorocznym kwitnąć i potem owocować. Dereń jadalny teraz kwitnie. Znaczy może jeszcze nie teraz, ale powinien kwitnąć marzec, kwiecień. Nie wiem, nie patrzyłam, czy kwitnie. Może u Państwa kwitnie, proszę nam powiedzieć, bo wiem, że u mnie w ogrodzie nie zauważyłam, żeby, ale nie szukałam go, bo tak rośnie trochę z tyłu. Dereń jadalny, jeżeli wszystkie krzewy, które mamy teraz kwitnące, to będzie forsycja już niedługo, te krzewy przycinamy dopiero, można jak najbardziej mocno, ale po kwitnieniu, tak żeby one miały wystarczająco czasu, żeby wyrosły na nich wystarczająco dużo pędów na przyszły rok, które będą kwitły. No i jeszcze chyba tylko taki dereń mi przychodzi do głowy. Jeszcze przychodzi mi do głowy dereń świdwa, który ewentualnie też można by było przyciąć, chociaż tego derenia nie przycina się aż tak mocno jak tego białego i rozłogowego.
To coś dla tych, którzy mają troszeczkę mniejsze areały. Mam geranium, słabo rośnie. Co mam robić, żeby dobrze rosło? Czy zmienić ziemię i na jaką? Pozdrawiam stały słuchacz.
Pozdrawiam stałego słuchacza również. Tak, teraz życie jest, że tak powiem, wszystko się budzi do życia, więc to jest dobry czas, żeby w domu również na parapecie zadbać o rośliny, które mamy wewnątrz i na pewno wielu z nim przydałoby się przesadzenie do nowego podłoża albo nawet do nowej doniczki większej. Powiedzmy o jeden numerek większej, czyli o 1 centymetr szersza jest powiedzmy ten otwór u góry. Nie możemy i nie powinniśmy przesadzać roślin nagle do o wiele większych doniczek, bo to dla nich wcale nie jest dobre. One mają jakąś określoną ilość tej doniczki, tego ograniczenia i one o wiele większego nie potrzebują tak od razu. Także o jeden numer co roku, co 2 lata, ale tak jak najbardziej teraz warto przesadzić do może o numer większej doniczki, może niekoniecznie, nie wiem jaka duża, jaki duża jest ta pelargonia, ale na pewno skorzystałaby geranium z nowego podłoża.
Geranium to też pelargonia.
Tak.
I bo w sprawie pelargonii właśnie pani Ula, witam, czy można już robić sadzonki ze swoich pelargonii?
Tak. Jak najbardziej, można. Tak jak mówię, wszystko rusza do życia, korzystajmy z tego i też rozmnażajmy wegetatywnie, róbmy sadzonki teraz z różnych, przeróżnych rzeczy, co tylko się da, bo będą pięknie rosły. Oczywiście nie jest ze zdrewniałych, bo teraz na razie w ogrodzie to za bardzo nie działamy, tylko takich właśnie półzdrewniałych. Na przykład pelargonie, geranium, jeżeli ktoś ma szałwie jeszcze w domu, takie szałwia, która jest teraz była gwiazdą zresztą w zeszłym roku, szałwia amistat. No takie rośliny, które są wieloletnie u siebie w swoim klimacie, u nas jednoroczne, teraz możemy brać sadzonki, jeżeli oczywiście mam z czego.
Pani Beata pyta, czy można już usunąć stare łodygi, na przykład saćca, hosty, liliowców?
Tak. Mieliśmy w sumie o tym dzisiaj też mówić. Czas tak strasznie szybko
już
leci.
Już można
byliny, idziemy, wycinamy byliny do samej ziemi, dobrze? Tniemy byliny do samej ziemi. Większość traw. Szczerze mówiąc, śmiałek darniowy jest troszkę problematyczny, bo on tak za bardzo nie ma co go przycinać do samej ziemi, tylko tak bardziej zobaczyć, gdzie są te suche pędy i to przyciąć albo powyrywać. Ale rudbekie, jeżówki, saćce, kocimiętka, szałwie omszone,
kocimiętkę było pytanie.
To wszystko przycinamy do samej ziemi, jak najniżej. Przywrotnik ostroklapowy, no dużo, dużo, dużo bylin. Bylin, nie bo czasami też mamy krzewy, tak? Jakieś lawendy, perowskie, szałwia, to są byliny, więc troszkę inaczej, przepraszam, to są krzewy, krzewinki, także troszkę inaczej tniemy, ale byliny do ziemi.
Dużo na temat korzeniowych różnych będziemy za 2 tygodnie mówić w tej audycji.
W ogóle będziemy mówić dużo o warzywach
przyszłym. No właśnie, razem. Pytanie jeszcze tak na zakończenie dotyczące topinamburu. Pani Kasiu, słyszałam, że jest warzywem dobrym do jedzenia, ale chyba nie jest dobry do sadzenia w ogrodzie. Podobno strasznie korzenie się rozrastają, pisze pani Renata.
Tak, pani Renato, dlatego dla ten topinamburowi należy poświęcić jakiś taki zakątek w ogrodzie, gdzie nie martwimy się, że się rozrośnie. On się rozrasta w ten sam sposób, jak powiedzmy mięta. Jest ekspansywny, to prawda, trzeba bardzo uważać, bo teraz się pojawiło, robi się modne znowu, jeżeli będziecie Państwo sadzić topinambur, to ograniczcie mu miejsce, gdzie może rosnąć. Poza tym naprawdę nie da się takich też ilości przerobić, uwierzcie mi.
Czyli jakiś kątek w ogrodzie wybieramy, w którym jakby może on sobie spokojnie się rozrastać i
tak,
sobie radzić.
I królować, tak.
Katarzyna Bellingham, zachęcając Państwa do tego, aby się ruszyć, bo już wiosna i trzeba się brać do roboty.
Ruszyć
się
również na warsztaty do nas do ogrodu, bo będzie otwarty ogród podczas warsztatów 30, będą warsztaty marca, 31 marca i potem również 6 kwietnia i pod koniec
I będziemy
kwietnia.
O tym przypominali. Dziękuję, do usłyszenia.